Dzisiaj prezentujemy kolejną organizację pożytku publicznego. To Fundacja Pełna Życia, która mieści się w Krakowie. Obok mnie pani prezes Aleksandra Włodarczyk i asystent zarządu pani Barbara Gosztyła. Już przed nagraniem, gdy powiedziałem, że troszkę o historii na początek chciałbym, to panie jednoznacznie wskazały na panią prezes, więc proszę.
Zaczęło się dawno, zaczęło się ponad 32 lata temu. W jesieni 1989 roku, po czerwcu, który przyniósł tyle zmian w Polsce, myśmy w grupie przyjaciół też chcieli przyłączyć się po prostu do takiej pracy, która jakościowo zmieniłaby rzeczywistość w Polsce. A ponieważ wśród nas był lekarz, wśród nas byli jeźdźcy, instruktorzy jeździectwa, którzy interesowali się hipoterapią, no to to było pierwsze zadanie. Nasza fundacja przez pierwsze 30 lat nazywała się Fundacją Hipoterapia i tak naprawdę przyczyniła się do tego, że w Polsce została spopularyzowana metoda hipoterapii jako pomocy dla głównie dzieci z niepełnosprawnościami, ale też nie tylko, bo dla dorosłych. I rzeczywiście myśmy od jesieni 1989 roku pracowali nad tym, żeby prawidłowy model tej hipoterapii w Polsce był powszechnie znany i stosowany, a ponieważ do różnych ośrodków jeździeckich w Polsce docierały nowinki ze świata, gdzie hipoterapia była uznana za metodę konwencjonalną, rehabilitacyjną, i u nas pracowali w Polsce różni ochotnicy, którzy nie mieli uprawnień zawodowych, nie mieli jakiegoś sensownego rozeznania w tym, w czym pracują, ani w sprawach medycznych, ani w sprawach związanych z emocjami osób niepełnosprawnych, to wydawało się nam, że, czy nawet byliśmy przekonani, że trzeba zacząć od tego, żeby popularyzując właściwy model hipoterapii, przygotowywać się do szkoleń zawodowych dla instruktorów hipoterapii. I Kraków był takim miejscem, z którego ta informacja na Polskę promieniowała, powiedziałabym, bo pod koniec lat 80. tutaj w klubie jeździeckim Krakus w Swoszowicach były takie trzy osoby, które prowadziły pierwsze w Polsce szkolenia dla instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii. To wtedy było traktowane jako rekreacja, nie rehabilitacja. To były króciuteńkie takie tygodniowe szkolenia, które przynosiły uprawnienia zawodowe tego instruktora rekreacji, a w ciągu tygodnia uczyły wszystkich chętnych o doborze konia do hipoterapii, o problemach osób niepełnosprawnych, o tym, w jaki sposób te problemy może rozwiązywać umiejętnie prowadzona terapeutyczna jazda konna. No i to był początek. Natomiast myśmy zajęli się realizowaniem naszego planu, czyli dużych, powiedziałabym, kompleksowych szkoleń zawodowych dla instruktorów hipoterapii, ale mieliśmy świadomość, że nad tym powinni pracować specjaliści z różnych dziedzin, z całej Polski. I dlatego zaprosiliśmy też do Krakowa pierwszą taką ogólnopolską konferencję poświęconą hipoterapii. Zaprosiliśmy różne osoby, które już podejmowały gdzieś tam w swoich małych ośrodkach w Polsce takie tematy. I to byli zarówno lekarze, jak i specjaliści z rehabilitacji, psychologowie, pedagodzy, instruktorzy jazdy konnej, wszystkie te hipolodzy, czyli tacy, którzy przygotowują konie i odpowiednio je układają. To były osoby, które naszym zdaniem powinny uczestniczyć w przygotowaniach takiego szerokiego szkolenia zawodowego. No i przy okazji założyliśmy Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne, czyli taką organizację, takie stowarzyszenie, które działa do dzisiaj, więc to będzie chyba 30-lecie tego stowarzyszenia w tym roku, w czerwcu, które miało wtedy za zadanie wspólnie opracować szeroki program szkolenia całej kadry zawodowej instruktorów hipoterapii. I tak się stało. Powstał program naprawdę duży, który trwał blisko rok, sam proces szkolenia. To były bardzo szerokie tematy i praktyka, i teoria, i egzaminy, i egzamin także jeździecki. Pracowaliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim, jak chodzi o egzaminy z umiejętności jeździeckich. Były bloki medyczne, był blok fizjoterapii, był blok psychologiczno-pedagogiczny, było naprawdę dużo zajęć praktycznych i dzięki temu od 1993 roku w Polsce można powiedzieć, że rzeczywiście były szkolenia zawodowe dla instruktorów hipoterapii robione na bardzo dobrym poziomie. Nasza fundacja, Fundacja Hipoterapia z Krakowa, prowadziła pierwsze takie szkolenia. Myśmy w sumie przez kilkanaście lat realizacji tych szkoleń wykształcili około 1200 instruktorów z całej Polski. I mogę powiedzieć odpowiedzialnie, że to byli naprawdę rzetelnie wykształceni hipoterapeuci. A teraz trochę zmieniła się ustawa i zawód hipoterapeuty został uwolniony. Nie ma wytycznych do szkoleń zawodowych, więc te szkolenia odbywają się czasem w ciągu weekendu. No naprawdę trudno sobie wyobrazić odpowiedzialnego hipoterapeutę, który uczył się swojego zawodu przez weekend. Natomiast faktem, wracając do naszej fundacji, przez pierwsze 12 lat misja hipoterapia była taką naczelną misją, którą nasza fundacja realizowała. Myśmy nie tylko uczestniczyli w całym procesie szkolenia hipoterapeutów, ale też mieliśmy wzorcowy ośrodek, prowadziliśmy turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią dla uczestników z całej Polski, zabieraliśmy całe rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, babciami, teściami. Prowadziliśmy takie różne zajęcia i terapeutyczne, i kreatywne, i to rzeczywiście było bardzo pożyteczne i miało duży walor edukacyjny dla tych rodzin. Były rodziny z całej Polski, które przyjeżdżały do nas i wracając później do siebie, można było powiedzieć, że oni mieli pełną jasność tego, jak powinien wyglądać prawidłowy seans czy sesja hipoterapii. To nie jest tylko wożenie pacjenta na koniu, to trzeba wiedzieć co, dlaczego i z jakim skutkiem po prostu się realizuje. Po tych pierwszych 12 latach powiedziałabym, że zaczęliśmy się bardziej interesować tymi rodzinami, które były najbliżej nas, bo wokół nas zgromadziło się no, co najmniej 100 osób, 100 rodzin mamy rocznie pod opieką, jak chodzi o zajęcia terapeutyczne. I wtedy też szukaliśmy rozwiązań innych niż hipoterapia dla tych naszych podopiecznych. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, młodzieży pełnosprawnej, młodych dorosłych. Szukaliśmy innych metod poza hipoterapią, która dla nas jest bardzo skuteczną, wieloaspektową formą oddziaływania nie tylko na ciało, na sferę fizyczną, ale także na emocje, na całą psychikę uczestnika takich zajęć. Więc szukaliśmy innych form terapii, które byłyby tak samo skuteczne i tak samo wieloaspektowe. I różne podejmowaliśmy próby, ale też wtedy zaczęliśmy bardzo intensywnie pracować, realizując projekty terapii przez sztukę. Ale takiej terapii przez sztukę, która była realizowana w zespołach integracyjnych, co było też dodatkowym walorem. Więc terapia przez sztukę w naszym przypadku to były i zajęcia muzyczne, i to były zajęcia taneczne też na początku, to były zajęcia teatralne, realizowane w dwóch grupach wiekowych dla uczestników z różnymi niepełnosprawnościami. To nie był jednolity jakby zestaw osób, na przykład z zespołem Downa, tylko to były różne niepełnosprawności fizyczne, intelektualne, genetyczne, sprzężone. Bardzo dużo mamy dalej podopiecznych ze sprzężoną niepełnosprawnością. I oni funkcjonowali w zespołach teatralnych, w których też w zajęciach uczestniczyły zdrowe dzieci, zdrowi rówieśnicy tych niepełnosprawnych aktorów. Nasze zajęcia terapii przez sztukę były prowadzone przez zawodowców, to znaczy nie tylko terapeutów, ale przede wszystkim aktorów, reżyserów z zawodowych teatrów Krakowa. I występy zawsze były przedstawiane na deskach scenicznych różnych teatrów krakowskich. Czy to był Teatr Słowackiego, czy tam, nie wiem, Groteska przez lata całe, Teatr Ludowy, Teatr Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, teraz Akademii Teatralnej. W każdym razie pracowaliśmy z fachowcami, którzy korzystali też z pomocy terapeutów, którzy dokładnie znali dzieci, ale zawodowi reżyserzy, zawodowi aktorzy prowadzili nasze grupy teatralne i dzięki temu uczestnicy tych zajęć zdobywali liczne nagrody, bo myśmy startowali w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych i wygrywali naprawdę główne nagrody, bo trzeba powiedzieć, że to były niezwykłe przedstawienia. Każde takie przedstawienie było o tyle wyjątkowe, że też mieliśmy pisaną muzykę do nich, osobną, specjalną. Część tych przedstawień, zwłaszcza dla młodszej grupy, była śpiewana przez uczestników i ta muzyka też trochę ich niosła i organizowała im jakby ruch sceniczny. Natomiast naprawdę taki rodzaj integracyjnej terapii przez sztukę oddziaływał na wiele aspektów, które myśmy na co dzień przepracowywali z naszymi podopiecznymi podczas klasycznych zajęć rehabilitacyjnych, podczas klasycznej psychoterapii, logopedii, podczas tej hipoterapii, która zawsze nam towarzyszyła, a na scenie podczas premier można było zobaczyć efekty tej pracy. Raz na pół roku była premiera i raz na pół roku można było zobaczyć, jakie postępy robią te dzieci. Dzieci, ja tak ciągle o dzieciach, ale tam byli też młodzi dorośli w tej starszej grupie wiekowej. Więc to też była taka, czy jest w dalszym ciągu, bo dalej te grupy teatralne u nas funkcjonują. W każdym razie to była też taka forma terapii niejednoznaczna, nie taka, powiedzmy, zupełnie standardowa, ale wieloaspektowa i która dawała ogromne możliwości rozwoju dla podopiecznych. No i później kolejny taki etap poza tymi poszukiwaniami różnych nowych metod, bo też mieliśmy za sobą doświadczenia używania nowoczesnych narzędzi cyfrowych do terapii. Mieliśmy partnera w postaci startupów, który realizował pierwsze takie programy i projekty aplikacji terapeutycznych na tabletach dla dzieci ze spektrum autyzmu albo z problemami zaburzonego zachowania. Myśmy byli takim merytorycznym, powiedziałabym, ojcem chrzestnym dla ich działań, ale też współpracowaliśmy przy wdrażaniu i testowaniu terapeutycznych aplikacji. Też współpracowaliśmy z Politechniką Gdańską. Mieliśmy taki projekt, który miał służyć automatyzacji pomiaru badań postępów terapii dla dzieci autystycznych. Także ten kierunek takiej nowoczesnej technologii, która mogłaby zagościć przy terapii osób niepełnosprawnych, no, braliśmy już chyba 10 lat temu. I to była działalność, którą zaczęliśmy kiedyś i te najlepsze efekty kontynuujemy, ponieważ my pracujemy dalej z dziećmi niepełnosprawnymi i z młodymi dorosłymi, prowadząc taką systematyczną terapię dla nich. Prowadzimy też treningi umiejętności społecznych, bo to są umiejętności, które bez względu na jakby stan fizyczny i problemy zdrowotne młodych osób niepełnosprawnych, jeżeli ich się nie wdroży do dobrych kontaktów społecznych, do tego, żeby te kontakty społeczne były nie tylko zawiązywane, ale też podtrzymywane, rozwijane i żeby to było z korzyścią dla wszystkich uczestników takiego spotkania. Prowadziliśmy terapię i prowadzimy terapię umiejętności społecznych w parach, w małych grupach. To są treningi, które są bardzo potrzebne do tego, żeby młody człowiek dorastający mógł się odnaleźć w dorosłym życiu i jakoś funkcjonować, będąc przekonany o swojej wartości, nie tylko mając świadomość swoich problemów i barier, z którymi się musi spotykać. To się nam wydawało i tak się nam sprawdza, że takie treningi i takie wsparcie jest niezbędne i bardzo pomocne do tego dobrego startu w dorosłe życie dla dorastających osób z niepełnosprawnościami. Przez ostatnie lata zajęliśmy się też już bardziej dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. No mówiąc uczciwie, niektórzy z naszych pierwszych podopiecznych w tej chwili są grubo po 40, a ich rodzince po 60 i zaczynają się pojawiać pierwsze problemy w funkcjonowaniu takiej rodziny, która po latach kilkunastu, 20, 30, 40 opieki nad, całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną, po prostu traci siły, traci możliwości sprawowania tej opieki w taki sposób, żeby to było skuteczne i bezpieczne dla obu stron. To znaczy i dla podopiecznego, który jest niesamodzielny, i dla tego opiekuna, który powinien mieć siły do tej opieki, a nie zawsze tak już jest. I stąd przez ostatnie kilka lat prowadzimy też projekty takiej opieki wytchnieniowej, odciążeniowej dla opiekunów osób niesamodzielnych. Czyli jeżeli ktoś w rodzinie ma osobę chorą, leżącą, albo tak niesamodzielną, że po prostu funkcjonowanie w pojedynkę jest dla niej absolutnie niebezpieczne i stanowi zagrożenie życia, to my odciążamy takiego opiekuna. Przy czym nie zabieramy tej osoby chorej z domu do jakiejś określonej placówki. Cały zespół opieki odciążeniowej, który jest złożony ze specjalistów, z lekarza, z pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeutek, pracownika socjalnego, z doradców, to są osoby, które po pierwszym kontakcie z rodziną, po tym jak rodzina się zgłasza po pomoc, rozpoznają jakby problem w rodzinie takiej osoby, która jest niesamodzielna, chorego, i próbują znaleźć rozwiązania tych problemów, które tam się ujawniają, ale też zajmują się taką doraźną pomocą i można skorzystać z bezpłatnego urlopu takiego wytchnieniowego i ten opiekun może albo wyjechać gdzieś i odpocząć, odwiedzić inną swoją rodzinę, może też pójść do szpitala na zabieg, bo czasami to jest niemożliwe. A my zajmujemy się w sposób kompetentny i odpowiedzialny w domu u tego chorego, po prostu jego opieką na czas nieobecności osoby bliskiej, która na co dzień sprawuje tą opiekę. No i staramy się, tak jak mówiłam, tak zaplanować następne miesiące funkcjonowania tej rodziny, żeby rozwiązać te problemy, które są rozwiązywalne, zdobyć jakieś uprawnienia dla opiekuna, rozwiązać codzienny problem związany z jakąś sytuacją prawną, no po prostu wszystko to, co rodzina zgłasza jako supeł, którego się nie da rozwiązać, próbujemy rozwikłać i próbujemy po prostu tą opiekę nieść. A wszystko to jest możliwe dzięki temu, że zdobyliśmy, 4 lata temu chyba zdobyliśmy pierwszy projekt ze środków unijnych na opiekę wytchnieniową i urlopy odciążeniowe, ale także dzięki temu, że gmina Kraków weszła z nami w partnerstwo i dzięki temu partnerstwu możemy liczyć na to, że po ustaniu dofinansowania ze środków unijnych będzie możliwe kontynuowanie po prostu tych zajęć. Bezpłatnych, tak jak mówię, dla rodzin.
Więc historię rzeczywiście mamy już za sobą, to teraz trochę więcej o współczesności.
Ten długi okres pandemii, który cały czas nas dotyka, to rzeczywiście był taki czas, gdzie bardzo chcieliśmy, żeby nasi podopieczni, dzieci, młodzież z niepełnosprawnością, nadal uczęszczali na zajęcia. Rzeczywiście tak się udało, ponieważ większość zajęć, za wyjątkiem prób w ramach arteterapii naszych grup teatralnych, to są zajęcia jeden na jeden, czyli terapeuta podopieczny. Treningi umiejętności społecznych rzeczywiście musieliśmy albo nieco ograniczyć, albo zminimalizować, że nie brało w tych zajęciach udziału kilkoro podopiecznych, tylko rzeczywiście terapeuta i podopieczny. I to się udało i te zajęcia nadal realizujemy i to jest bardzo ważne dla naszych podopiecznych, żeby nie być zamkniętym w domu, tylko móc nadal uczęszczać na zajęcia. I to jest jedna rzecz. I pomimo tego, że ta pandemia dalej krzyżuje nam plany, to udało nam się zrealizować projekt, który nazwaliśmy Fortem Sztuki i Życia. To była rewitalizacja, już zakończona, remont zabytkowego fortu, fortu Sidzina, należącego do twierdzy Kraków. Trafił w nasze ręce w stanie bardzo smutnym. Był zniszczony i to bardzo, był zarośnięty, zaśmiecony, ale dzięki pomocy i projektom ze środków unijnych i z KOSK-u udało się nam ten fort wyremontować. Jest teraz naprawdę piękny. Fort to jedna, ale również teren wokół fortu, liczący 3 hektary, również z zabytkową zielenią. I to już jest. I bardzo chcemy jak najszybciej ten fort otworzyć. Tutaj pandemia po raz kolejny się kłania, bo bardzo chcielibyśmy zaprosić wszystkich na otwarcie tego miejsca. A to będzie bardzo wyjątkowe miejsce, bo tak jak mówiła nasza prezes, my chcemy naszych podopiecznych rodziny nie trzymać w takiej szklanej kuli, tylko chcemy ich wypuścić do społeczności, tak żeby oni czuli, że są ich częścią, pełnoprawną częścią, żeby ich potencjał, który tutaj wypracowali, te talenty, które odkryli, to poczucie wartości, żeby mogli również pokazać światu osób zdrowych, chociaż ja bardzo nie lubię tego podziału świat osób zdrowych i świat osób z niepełnosprawnością, bo już w mówieniu tego jest podział. W forcie mają być działania w ramach edukacji kulturowej, działania inkluzyjne, osoby, które przychodzą z zewnątrz, czy to skorzystać z zielonych terenów, gdzie już mamy ścieżkę przyrodniczą i tam też będą działania ekologiczne, gdzie mamy rzadkie gatunki ptaków, więc tu mamy teren zielony, ale te osoby, które chcą przyjść i poznać historię tego fortu i historię twierdzy Kraków, więc w forcie będzie również część muzealna, i będzie też część teatralno-warsztatowo-edukacyjna. Tam będzie przestrzeń do prób i spektakli naszych grup teatralnych, tych, które spotykają się w ramach arteterapii. Tam będzie nasza scena, niewielka, ale już nasza. Także to też będzie ta sytuacja tego spotkania i przedstawienia tego, co nasi podopieczni, co nasza młodzież, nasi artyści mają do pokazania, do zaprezentowania. Także fort sztuki i życia, tak go nazwaliśmy, bardzo chcemy go jak najszybciej otworzyć. A i to jeszcze jest ważne, bo w tym forcie chcemy stworzyć bardzo. Centrum hipoterapii, też nasze miejsce, gdzie dzieci będą uczęszczały na zajęcia z hipoterapii. Tam mają być nasze konie, tam mają mieć swoją przestrzeń. I jeszcze bardzo intensywnie myślimy o tym, żeby Fort Sztuki i Życia był miejscem zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością. Opiekujących się częścią muzealną, to mogą być przewodnicy, częścią parkową, częścią w centrum hipoterapii, bo ktoś powinien, musi obsługiwać, opiekować się końmi i obsługiwać te zajęcia jakby takiej drugiej strony. Także bardzo intensywnie te działania już są też na takiej dobrej drodze, żebyśmy mogli zatrudnić również osoby z niepełnosprawnością. Taki będzie nasz fort sztuki życia i to jest nasz projekt numer jeden, który realizujemy pomimo trwającej pandemii i przeszkód z nią związanych.
Drogi Panie, na zakończenie trzeba troszkę o finansach powiedzieć, czyli o tym, z czego stowarzyszenie, fundacja w tym przypadku finansują swoje działania. Kilka elementów Panie wymieniły częściowo w swoich wypowiedziach, omawiając niektóre projekty, ale spróbujmy króciutko podsumować tę stronę finansową.
Fundacja funkcjonuje ponad 32 lata, nigdy nie prowadziliśmy działalności gospodarczej. Nawet prowadząc szkolenia zawodowe, czy wydając pierwsze polskie publikacje poświęcone hipoterapii, zawsze robiliśmy to po kosztach. No i to jest trudne wyzwanie. Żyjemy dzięki temu, że pomagają nam sponsorzy, pomagają nam indywidualni ofiarodawcy, pomagają nam urzędy o tyle, że po prostu wchodzą z nami współpracę i możemy wtedy wnioskować o jakieś konkretne granty na konkretne działania. Natomiast rzeczywiście mechanizm 1% tych odpisów podatkowych dla organizacji pożytku publicznego, który działa od 2004 roku, jest też dla nas pomocny, bo przynajmniej w połowie te środki, które do nas spływają, odciążają zarząd przed poszukiwaniami środków na funkcjonowanie całego zaplecza. Ktoś musi obsługiwać i te granty, i te projekty terapeutyczne. Musi być księgowość. My zatrudniamy ponad 40 osób w naszych projektach, więc to spora grupa ludzi. To wszystko musi być stabilne. Terapia nie może być przerywana, dlatego nie można doraźnie jej prowadzić. Powinien być terapeuta po prostu zatrudniony z taką perspektywą, żeby on wiedział, że ma pracę. Więc 1% to jest korzyść, która nam pomaga obsłużyć jakby całą administrację fundacyjną i jeżeli starczy, ale zwykle nie starcza, to też dokładamy po prostu do projektów albo promocyjnych, albo do tego, co musimy wnieść jako wkład własny do wszystkich zadań, które realizujemy. Część z naszych podopiecznych też korzysta dzięki 1% z tego, że my gromadząc te środki możemy im uzupełnić ich jakieś braki, czy w terapii, której my nie prowadzimy, czy w sprzęcie, który jest im potrzebny. Ale nie jest to zadanie łatwe. Dlatego myślimy nad tym, żeby się uniezależnić też od środków grantowych. Być może właśnie w forcie, który otworzymy, będziemy prowadzili jakąś formę działalności gospodarczej.